Szanowni Państwo, spośród arystokratycznego rodu Alfenslebenów co najmniej 3 osoby były uwikłane w zbrodnie w okupowanej Polsce. We wszystkich 3 przypadkach były to zbrodnie Selbstschutzu, formacji teoretycznie samoobrony mniejszości niemieckiej w Polsce, faktycznie formacji zbrodniczej uwikłanej w masowe mordy na Polakach. Ludolf von Alfensleben, Ludolf Hermann von Alfensleben, najbardziej znany z tych 3 zbrodniarzy, kierował całym Selbstschutzem na Pomorzu, czy później według nomenklatury niemieckiej w okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie. Z kolei Ludolf Jakob von Alfensleben był szefem jednego z inspektoratów Selbstschutzu pomorskiego. Urzędował w Pułtowie w powiecie chełmińskim. Trzeci z Alfenslebenów, najmłodszy, Albrecht, o którym dzisiaj powiem, pochodził z Ostromecka pod Bydgoszczą. I z tej trójki jedynie on był sądzony, tak się złożyło, przy czym, o czym nie informowała w 1948 roku prasa, kiedy odbył się jego proces, nie zasiadł na ławie oskarżonych, był sądzony jedynie zaocznie przez sąd okręgowy w Toruniu, po tym jak nie udało się ustalić miejsca jego pobytu. Albrecht von Alfensleben urodził się według większości źródeł w grudniu 1908 roku w Buenos Aires. Tam jego rodzice przez pewien czas mieszkali po ślubie. W niektórych źródłach pojawia się też data o rok późniejsza, 1909. On sam podawał tę właśnie 1908 i ja się opieram głównie tutaj na źródłach niemieckich. Był synem Joachima von Alfenslebena z gałęzi rodu, która osiadła w Ostromecku właśnie pod Bydgoszczą, oraz polskiej hrabiny Katarzyny Bnińskiej. Był wyznania protestanckiego, przy czym już w późniejszych latach, w czasie II wojny światowej, definiował się jako Gottgläubig, co jest tłumaczone niekiedy jako bogowierca. Takie wyznanie podawało wielu wówczas SS-manów czy dygnitarzy nazistowskich. Wychowywał się w Ostromecku, później mieszkał też w innych miejscowościach w pobliżu, między innymi w Sławkowie, skąd z kolei pochodziła jego żona. Ożenił się w 1936 roku. Urodził się jeszcze w czasach cesarstwa niemieckiego, ale jego młodość to już w większości lata II RP. I właśnie wówczas zawarł związek małżeński. Dzieci urodziły się już w trakcie II wojny światowej. W większości dokumentów, do których dotarłem, jest podawana ta pierwsza dwójka, bo większość dokumentów pochodzi jeszcze sprzed, powiedzmy, roku 1944. W części źródeł internetowych jeszcze jest podawana młodsza córka urodzona pod koniec II wojny światowej. Po I wojnie światowej ta część rodu Alfenslebenów, która zamieszkiwała w Ostromecku pod Bydgoszczą, stała się obywatelami polskimi. Albrecht von Alfensleben, tak jak jego młodszy brat Ludolf, ale Ludolf nie mający nic wspólnego z tymi dwoma Ludolfami, o których wcześniej wspomniałem, Ludolf zwany też Lulu, on właśnie i jego brat kształcili się w niemieckim gimnazjum. w Bydgoszczy, później już pobierali prywatną naukę w Ostromecku. Albrecht von Alvensleben był też w okresie przedwojennym znanym sportowcem, między innymi grał w tenisa, ale największe sukcesy osiągał w rajdach motocyklowych i w prasie polskiej przedwojennej można znaleźć wiele artykułów, w których jest wspominany jego udział w rozmaitych zawodach motocyklowych, także rozmaite sukcesy w tych zawodach. Odbył też taką zasadniczą służbę w Wojsku Polskim pod koniec lat, w zasadzie na przełomie lat 20. i 30. w 18. Pułku Ułanów w Grudziądzu. Skończył tę służbę w stopniu kaprala i później jeszcze w latach 30. odbywał ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów Wojska Polskiego. W tym czasie, w latach 30. był już mocno skonfliktowany z seniorem rodu, z ojcem Joachimem von Alvenslebenem. Próbował doprowadzić do jego ubezwłasnowolnienia przed sądami polskimi. Między innymi długo ciągnął się proces przed sądem w Poznaniu i do wybuchu wojny ten spór prawny w rodzinie właściwie nie został definitywnie zakończony. Chodziło też o to przede wszystkim, kto odziedziczyć miałby po ojcu pałac w Ostromecku i inne dobra należące do rodziny. Ojciec, jak się wydaje, faworyzował młodszego syna Ludolfa, z czym Albrecht nie mógł się pogodzić. Jeszcze krótko przed wybuchem wojny Albrecht zbiegł z Polski do ówczesnego Wolnego Miasta Gdańska. Przybył ponownie do Ostromecka już z wojskami niemieckimi na początku września i doprowadził do aresztowania ojca, do zesłania go również do obozu koncentracyjnego Dachau, skąd później został przeniesiony do Buchenwaldu. W Wolnym Mieście Gdańsku Albrecht przystał do jednostki SS Heimwehr Danzig i w jej szeregach wziął udział w kampanii polskiej. Następnie został komendantem wspomnianego Selbstschutzu w rodzinnym Ostromecku. Z kolei wiosną 1941 roku został powołany do Waffen-SS i w szeregach tej formacji walczył następnie na froncie wschodnim. Otrzymał m.in. Krzyż Żelazny drugiej klasy. Był też ciężko ranny, długo przebywał w szpitalach. Później świadkowie wspominają, że utykał. Dosłużył się stopnia SS Obersturmführera, co powiedzmy w Wojsku Polskim byłoby takim odpowiednikiem stopnia oficerskiego gdzieś pomiędzy porucznikiem a kapitanem. Ta jego obiecująca kariera w SS w pewnym momencie stanęła jednak pod znakiem zapytania. Rodzinie, tej części rodziny, która stała po stronie ojca, po stronie Joachima von Alvenslebena, udało się doprowadzić do zwolnienia tegoż Joachima z obozu koncentracyjnego. I po wyjściu na wolność nie wrócił on wprawdzie do Ostromecka. W Ostromecku urzędował Albrecht, jednak senior rodu podjął starania o odzyskanie majątku i w ramach tych starań przypuścił pewien kontratak, mianowicie działający najprawdopodobniej z upoważnienia właśnie albo ojca, albo hrabiny Bnińskiej. Paul Briskorn, to był gdańszczanin, przed wojną polityk centrum. Zwrócił się listownie do samego Heinricha Himmlera, twierdząc, że Albrecht von Alvensleben nie jest biologicznym synem Joachima, lecz że zrodził się z nieślubnego związku Katarzyny Bnińskiej z pewnym argentyńskim profesorem i że tym samym nie ma w swoich żyłach w ogóle krwi niemieckiej, co oczywiście groziło mu wydaleniem z SS. Do tego doszły jeszcze w 1941 roku zeznania aresztowanego przez Niemców majora Włodarkiewicza, przedwojennego oficera dwójki, czyli wywiadu wojskowego. Włodarkiewicz, przesłuchiwany przez Niemców, zeznał, że w roku 1933 zwerbował młodego wówczas Albrechta von Alvenslebena właśnie jako współpracownika polskiego wywiadu wojskowego. Włodarkiewiczowi nie było wiadome, czy ta współpraca jakoś się zmaterializowała. Twierdził jednak, że krótko przed wybuchem wojny, kiedy spotkał Albrechta von Alvenslebena, ten bezskutecznie prosił go o zwrot tego zobowiązania do współpracy. Czyli te dwie okoliczności stawiały pod dużym znakiem zapytania dalszą karierę Albrechta von Alvenslebena w SS. Rzeczywiście do tego jeszcze doszły próby Joachima, czyli ojca, podważenia ojcostwa. I w pierwszej instancji, sąd w Toruniu, sąd niemiecki, przyznał rację Joachimowi w roku 1943. Albrecht się odwołał i o ile wiem, do zakończenia II wojny światowej, do czasu ewakuowania się Niemców z tych terenów, sprawa ojcostwa nie została definitywnie rozstrzygnięta. W każdym razie informacje o tym sporze, informacje też podważające ojcostwo Joachima dotarły do samego Heinricha Himmlera, który w pewnym momencie nakazał wydalenie Albrechta z SS, przynajmniej do czasu, kiedy jego pochodzenie nie zostanie rozstrzygnięte. Ale co znamienne, według wszelkich dostępnych źródeł, ta decyzja Himmlera ostatecznie nie została wcielona w życie. Dowódcy Albrechta von Alvenslebena z Waffen-SS przekonywali, że jest on dobrym żołnierzem, że warto przynajmniej do czasu zakończenia wojny pozostawić go w szeregach Waffen-SS, zwłaszcza, że w tej formacji służą też osoby innych narodowości. Świadkowie polscy wspominali później, że po tych pobytach w szpitalu, kiedy Albrecht został ciężko ranny na froncie wschodnim, przyjechał on ponownie do Ostromecka i już tam odbywał dalszą rekonwalescencję. Jeszcze przed końcem wojny miał wywieźć cenniejsze rzeczy z Ostromecka w głąb Rzeszy i w styczniu 1945 roku, tuż przed nadejściem Armii Czerwonej, ewakuował się samochodem wraz z rodziną w nieznanym kierunku na zachód. Mimo, że nie udało się go odnaleźć, mimo, że część świadków była wręcz przekonana, że nie mógł ujść przed Armią Czerwoną, bo dosłownie wyjechał w ostatniej chwili przed wejściem Sowietów, został przez prokuraturę w Toruniu w 1948 roku sporządzony akt oskarżenia wobec Albrechta von Alvensleben'a. Chodziło o ten zbrodniczy okres jego działalności jeszcze z pierwszych tygodni II wojny światowej. W akcie oskarżenia znalazła się właśnie taki zarzut, że był komendantem Selbstschutzu w Ostromecku. Zarzucano mu również przynależność do SS uznanej za zbrodniczą organizację. I najpoważniejszy chyba był ten trzeci zarzut udziału w zabójstwach Polaków, w tym imiennie w zamordowaniu dwóch konkretnych osób. Miał także znęcać się nad Polakami z powodów narodowościowych, między innymi brać zakładników spośród ludności polskiej. Ci zakładnicy mieli być bici i miał im grozić, że zostaną rozstrzelani w przypadku, gdyby stało się coś miejscowym Niemcom. Prokuratura w Toruniu sformułowała również wiosną 1948 roku wniosek ekstradycyjny, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie nie zdecydowało się przesłać tego wniosku dalej, argumentując, że miejsce pobytu Albrechta von Alvensleben'a jest nieznane. Mimo to doszło do procesu przed Sądem Okręgowym w Toruniu 14 grudnia 1948 roku. Był to bardzo krótki, jednodniowy, czy właściwie jeszcze krótszy, bo zaczął się po południu ten proces i tego samego dnia ogłoszono wyrok. Zeznawało krótko około 10 polskich świadków. Był też obrońca z urzędu, który jednak według przynajmniej zachowanego protokołu rozprawy przyjął dość bierną postawę. W wyroku jest mowa między innymi o tym, o czym wspomniałem, że Albrecht von Alvensleben spowodował zesłanie własnego ojca do obozu koncentracyjnego. Stwierdzono też, że na terenie gminy Ostromecko zostało zamordowanych wówczas jeszcze w 1939 roku 62 Polaków i przyjęto, że Albrecht von Alvensleben jako komendant Selbstschutzu musiał co najmniej wiedzieć o tym i aprobować te morderstwa. A konkretnie dwa takie przypadki udało się dobrze udokumentować przez zeznania świadków. Pierwszy z nich to jest sprawa już też wymienionego przeze mnie Jana Raszej, który świadkowie nie widzieli samego momentu, kiedy został zamordowany, ale widzieli, jak został samochodem wywieziony przez Alvenslebena i jego zastępcę Willego Buta. Później znaleziono w lesie świeży grób. Tam miały być też ślady butów, takich typowych, które nosił Alvensleben, i ślady opon samochodowych. Wówczas w 1939 roku Polacy nie odważyli się rozkopać tego grobu, ale krótko po wojnie doszło do ekshumacji i rzeczywiście znaleziono tam szczątki Jana Raszei. To też zostało ujęte w tym toruńskim wyroku. I drugi dość podobny przypadek zamordowania Franciszka Śmiglewskiego. Między innymi jeden ze świadków wspominał, że widział jego zakrwawiony mundur w garażu Alvenslebena. Po tym wyroku śmierci, który się uprawomocnił, pozostawała kwestia, czy uda się ten wyrok wykonać. 21 kwietnia 1949 roku toruńska prokuratura wystawiła list gończy za Albrechtem von Alvenslebenem. Właściwie te poszukiwania ograniczono do Polski. Przede wszystkim rozpytywano miejscową ludność. Dość jasne stało się, że Alvensleben nie przebywa w Polsce, lecz w najprawdopodobniej w zachodnich Niemczech, ale przez długie lata brakowało konkretnych informacji. Właściwie dopiero w miejscowej prasie ukazał się w obszerniejszy artykuł w roku 1969. Dziennikarka Waleria Drygałowa twierdziła nawet, że von Alvensleben w RFN miał zeznawać w jednym z procesów członków Selbstschutzu w procesie toczącym się w Gießen. I rzeczywiście taki proces miał miejsce bodajże pod koniec lat 50. Wtedy jednak w 1969 roku, jak się okazuje, o czym w po stronie polskiej jeszcze nie wiedziano, Albrecht von Alvensleben już nie żył. Na temat jego życia w RFN wiadomo bardzo niewiele. Według lokalnych polskich historyków miał zostać adoptowany przez jednego z krewnych i dzięki temu mógł pozostać przy tym nazwisku von Alvensleben, mimo że było przez Joachima podważane ojcostwo. Na pewno się rozwiódł, to potwierdził później jego syn. Pracował w prywatnych firmach w Hessii, w Republice Federalnej Niemiec. I zachodnio-niemiecka prokuratura pod koniec lat 60. zajęła się jego przypadkiem. Zainicjowano wstępne postępowanie, które jednak nie doprowadziło do postawienia mu zarzutów. Prokurator bardzo szybko zorientował się właśnie, że Albrecht von Alvensleben zmarł 9 marca 1968 roku we Frankfurcie nad Menem. Taką informację przekazał jego syn. Dla porównania drugi z braci, młodszy Ludolf, zwany Lulu, zapisał zupełnie inne karty w swoim życiorysie. Lulu, który sympatyzował z ojcem, w dużo większym stopniu czuł się związany z Polską i wybrał, wydaje mi się, lojalną postawę wobec Polski do tego stopnia, że kiedy wybuchła wojna, przebywał akurat we Włoszech, nie zdecydował się na powrót do Ostromecka z obawy przed niemieckimi represjami. Nawet w 1944 roku zaciągnął się do drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa. Po wojnie żył na zachodzie, między innymi w Szwajcarii, ale utrzymywał kontakt listowny z polskimi mieszkańcami Ostromecka. Był w przeciwieństwie do Albrechta dobrze wspominany przez Polaków. I już po upadku Żelaznej Kurtyny odnowił kontakty z mieszkańcami Ostromecka, zaczął tam przyjeżdżać. Ponoć był zainteresowany nawet odzyskaniem obywatelstwa polskiego, być może również pałacu w Ostromecku. Zmarł jednak w latach 90. Tak, to jest właśnie ostatnie, o czym chciałem wspomnieć. Dziękuję Państwu za uwagę i jestem otwarty na ewentualne pytania.